Gość dnia Radia Gdańsk.
Łączymy się przez Skype'a. Naszym gościem wiceminister infrastruktury Marcin Horała, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Wczoraj, przedwczoraj mieliśmy do czynienia z ogromnym wydarzeniem gospodarczym. Naturalnie mówię o forum Wizja Rozwoju. Brał pan udział między innymi w panelu Znaczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego dla rozwoju polskiej gospodarki. Mowa była między innymi o tym, że to cały system transportowy, który ma zrewolucjonizować podróżowanie po Polsce. No i to też jest inwestycja, która da impuls rozwoju polskiej gospodarce. Ale ja się chciałam zapytać o pandemię koronawirusa. Czy będzie to miało wpływ na realizację projektu, na harmonogram? Pandemia koronawirusa.
Oczywiście będzie miało. Na ile jesteśmy w stanie to ocenić? Wpływ pozytywny. Z paru przyczyn. Otóż CPK no jeszcze przez kilka lat, do roku 2027, no to tak naprawdę nie jest działające lotnisko, czyli te wrażliwe na trendy w ruchu lotniczym, tylko wielki program inwestycyjny. W warunkach spowolnienia gospodarczego na takie w wyniku tej pandemii pewnie będziemy doświadczać przez rok, dwa, trzy, znacznie łatwiej prowadzi się inwestycje. Są niższe ceny, więcej jest kontrahentów chętnych, szukających zleceń. Z drugiej strony też takie inwestycje publiczne są potrzebne właśnie, żeby pobudzić gospodarkę, żeby podtrzymać wzrost gospodarczy. To na całym świecie właśnie w takich momentach spowolnienia, kiedy na przykład prywatne firmy no mniej inwestują, bo mają mniejszą sprzedaż, mniej klientów, nie potrzebują dodatkowych mocy produkcyjnych, ten front inwestycyjny jest podtrzymywany przez takie wielkie inwestycje publiczne, a później dzięki temu w fazie tej koniunktury rozwoju mamy gotową, dobrą infrastrukturę. Więc w tym aspekcie, no i drugi aspekt jest taki, że generalnie centralny port komunikacyjny w mojej opinii jest opóźniony, znaczy decyzja o jego budowie była opóźniona. Ona powinna zapaść gdzieś około roku 2010, patrząc na te trendy rozwoju rynku lotniczego w Polsce. No i ta pauza, ta przerwa pewnie, no różnie to analitycy mówią, ale te pewnie 2-3 lata, może 4 zajmie odbudowanie poziomu ruchu lotniczego do tych czasów sprzed koronawirusa. No to te 4 lata właśnie odzyskujemy. Te lata, o które CPK było spóźnione, to, że na przykład nie musimy już raczej zastanawiać się nad tym, jak jeszcze zainwestować w Okęcie, bo staliśmy przed taką koniecznością, żeby jeszcze w port lotniczy Okęcie kilka miliardów zainwestować, żeby do roku 2027 on był w stanie obsłużyć ten rosnący, lotnisko Okęcie było w stanie obsłużyć ten rosnący ruch lotniczy. No ten dylemat też nam teraz faktycznie już odpadł i nie mamy tego problemu.
Dyskutowaliście państwo również o tym, że to długoletnia inwestycja i jak w warunkach zmienności rządów sprawić, żeby właśnie ten harmonogram, realizacja tego projektu była jednak kontynuowana. No bo jednak nie wiadomo, czy za 3,5 roku PiS nadal będzie rządzić. I co zrobić? No. W jaki sposób zabezpieczyć projekt?
Oczywiście takim najprostszym zabezpieczeniem jest po prostu kontynuacja rządu, który będzie realizował tę inwestycję. Ja powiem tak, no pod względem tego, czy Polska potrzebuje dużego centralnego portu lotniczego i nowego, dobrze zaprojektowanego całego systemu komunikacyjnego, tak naprawdę nie ma sporu. Znaczy wszyscy poważne osoby, które znają się na tej branży, tak uważają, no z wyjątkiem, bo są oczywiście w przestrzeni publicznej takie głosy, że tak powiem, sponsorowane. No na przykład nie jest to w interesie niektórych zagranicznych linii lotniczych. Nie jest to być może, przynajmniej tak uważa część polskich portów lotniczych w ich interesie. No oni oczywiście tam mają metody funkcjonowania w debacie publicznej za pośrednictwem różnych ekspertów. No i ktoś, kto może trochę mniej zna ten rynek, to wydaje mu się, że to są takie obiektywne eksperckie głosy. Ale te takie naprawdę obiektywne również ekspertów zagranicznych, którzy tu nie mają w Polsce żadnego interesu, wszystkie wskazują, że taka potrzeba jest, więc wydawałoby się, że nie ma takiego ryzyka, bo rzecz, zagrożenia do tej inwestycji, bo rzecz jest oczywista i korzyści z niej są oczywiste, ale tak nie jest. No cóż mogę powiedzieć, no są również pewnie ośrodki polityczne, które niekoniecznie interes Polski i interes polskiego pasażera, interes polskich linii lotniczych LOT i tak dalej mają na pierwszym miejscu najwyraźniej. To jest cały czas takie starcie dwóch koncepcji wręcz geopolitycznych, która się tu jako w kwestie komunikacyjne jest tylko jednym z wielu ich aspektów, ale tego, czy generalnie Europa Środkowo-Wschodnia może być obszarem podmiotowym w tej grze światowej, europejskiej, może mieć swoje centra, swoje ośrodki skupienia u nas w Europie Środkowo-Wschodniej umiejscowione, czy stara koncepcja Mitteleuropy jako takiej sieci państewek właśnie gorszego znaczenia, mniejszego znaczenia, które będą się ogniskować wokół ośrodka w Niemczech. To takie dwie koncepcje geopolityczne, gospodarcze, komunikacyjne i dyskusja wokół CPK jest tylko jednym z odprysków czy jednym z aspektów tej dyskusji, która toczy się chyba już od ponad 100 lat.
Tak jest, ale porozmawiajmy jeszcze o korzyściach płynących z budowy CPK, bo to między innymi i ogromne zatrudnienie, bo w tym roku to zatrudnienie wynosi mniej więcej około 4000, ale już w przyszłym roku ma wynosić troszeczkę mniej niż 16000. Jak będzie się to kształtowało w kolejnych latach, bo to przecież ogromne zatrudnienie pracowników również, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Odnosi się do liczb takiego raportu firmy analitycznej Kearney, która szacowała całkowity wpływ tej inwestycji, na razie tej części mówiącej o tym momencie, kiedy inwestujemy, kiedy budujemy na gospodarkę. W szczytowym momencie inwestycji, mówimy tu oczywiście o całym programie inwestycyjnym CPK, nie możemy zapominać, że lotnisko to jest tylko 1/4 mniej więcej pod względem wartości tego programu, a 3/4 to nowe szlaki komunikacyjne, przede wszystkim kolejowe. No więc w szczytowym momencie ten program inwestycyjny wykreuje w Polsce, tak oszacował Kearney, 95 tysięcy miejsc pracy, a korzyść brutto dla PKB, ta wartość dodana brutto, którą w polskiej gospodarce wygeneruje ta inwestycja, to 126 miliardów złotych. Tu mówimy o tej fazie budowy, bo zupełnie czym innym jest znacznie trudniejsze i chyba niemożliwe do końcowego oszacowania wpływ na gospodarkę wynikający z tego, że będziemy mieli to lotnisko i ten system komunikacyjny, czyli że ten system połączeń w Polsce za kilka lat, za 5, 7, 10 lat będzie znacznie lepszy niż teraz, co na przykład spowoduje, że znacznie łatwiej będzie nam pozyskiwać inwestorów do Polski, przyciągać tutaj różnego rodzaju inwestycje, ale również, że polskie firmy dzięki temu będą bardziej konkurencyjne na rynkach światowych. To będą dodatkowe, ogromne korzyści, tak jak mówię, no bardzo trudne, czy może nawet do końca niemożliwe do dokładnego oszacowania, ale też na pewno idące, no pewnie w setki miliardów.
No to skoro rozmawiamy o porcie lotniczym, to przecież port lotniczy Solidarność ma być też hubem, a tutaj dodam, że na przykład port lotniczy w Tokio obsłużył w ubiegłym roku prawie 89 milionów pasażerów. To jakie szacunki są wobec polskich planów, polskiego portu lotniczego?
W pierwszym etapie port będzie technicznie zdolny do obsłużenia maksymalnie 45 milionów pasażerów. To będzie go szacowało jak taki no, średniej wielkości międzynarodowy port lotniczy. Tak szacujemy potrzeby. Cały rynek lotniczy w Polsce w roku 2019, czyli przed pandemią koronawirusa, to było prawie 50 milionów pasażerów, ponad 49 milionów pasażerów. Jeżeli teraz no, założymy te, tak jak mówią eksperci, te 3-4 lata na podnoszenie się rynku po kryzysie koronawirusowym, czyli gdzieś około powiedzmy roku 2024 wrócimy do poziomu 50 milionów pasażerów, przy dalszym organicznym wzroście w roku 2027 pewnie to już będzie 60 kilka, 70 milionów pasażerów i wtedy powstaje centralny port komunikacyjny, lotnisko zdolne do obsługi 45 milionów. Z tego 70-milionowego tortu pewnie w pierwszym roku pozyskamy 20-25 milionów pasażerów z tego tortu, który w Polsce już jest. Ale od razu też przez swoje istnienie, ponieważ to lotnisko będzie mogło być takim właśnie międzynarodowym hubem przesiadkowym, przyciągnie też dodatkowych pasażerów, którzy no teraz korzystają z hubów gdzie indziej w Europie, w innych po prostu państwach, więc jeszcze dołoży od siebie, można powiedzieć, parę milionów pasażerów. Czyli pewnie ja bym tak to oczywiście bardzo szacunki są takie z grubsza, ale tak pewnie bym oceniał, że w pierwszym roku funkcjonowania 20-25 milionów pasażerów powinien CPK obsłużyć, no i później będzie to pewnie stopniowo rosło, a z góry planujemy tak tą inwestycję, żeby no w razie gdyby CPK się zapełniło, żeby były rezerwy terenu, żeby były łatwe możliwości rozbudowy nawet i do 100 milionów pasażerów, no ale to jeżeli oczywiście pojawi się taka potrzeba kiedyś w przyszłości.
No właśnie, wczoraj pan wspomniał, że jesteście na finalnym etapie wyboru doradcy strategicznego i mowa tutaj była między innymi o lotnisku z Japonii i Korei Południowej. To jakie czynniki będą decydujące, czym będziecie się kierować w wyborze?
No, wybór doradcy strategicznego to jest skomplikowany i wieloetapowy proces negocjacji biznesowych, w wyniku których no, teraz jesteśmy już na dosłownie ostatnim etapie, ostatnim takim formalnego przetargu. On na ten moment powinien być ogłoszony i dosyć szybko się zakończyć. Na tym ostatnim etapie, po tych poprzednich, bo zaczynaliśmy rozmowę od kilkunastu lotnisk światowych, później w kolejnych etapach to było zawężane, zostały dwa. lotnisko Incheon z Seulu i Narita z Tokio. To było kilka kryteriów. No, po pierwsze oczywiście, że było to duże międzynarodowe lotnisko przesiadkowe, czyli dysponujące tym typem doświadczeń, którego w Polsce nie mamy i stąd konieczność właśnie nawiązania współpracy z takim strategicznym doradcą. To również, aby jednym z głównych kryteriów było, aby były to lotniska, no czołowe światowe lotniska, jeżeli chodzi o jakość obsługi. Obydwa te lotniska to jest pierwsza dziesiątka światowego rankingu Skytrax, jeżeli chodzi o jakość obsługi lotniczej. No również oczywiście państwa, które są naszymi sojusznikami, partnerami, bo przecież taki doradca strategiczny będzie z czasem coraz bardziej wchodził w proces, w rolę partnera strategicznego, pewnie również inwestora branżowego, później przy inwestycji, no więc też w pewnym sensie wybieramy no, ważnego partnera gospodarczego Polski, więc musi to być państwo sojusznicy o podobnych do naszych interesów. No i wreszcie oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić i na różnych etapach rozmów pojawiały się tutaj lotniska europejskie, no to jednak tutaj byłaby taka wątpliwość co do pewnego konfliktu interesów. No siłą rzeczy CPK trochę ruchu lotniczego z sąsiednich lotnisk, zwłaszcza niemieckich, przejmie. No stąd pewnie był to jeden z czynników, który spowodował, że do tego ostatniego etapu jednak żadne lotnisko europejskie nie trafiło. Trafiły lotniska dalekowschodnie, one będą właśnie naturalnymi partnerami CPK. To znaczy właśnie ten kierunek dalekowschodni jest takim dosyć oczywistym. Teraz często jest tak, że lecąc z Polski na wschód trzeba najpierw polecieć na zachód, na przykład do Monachium, do Frankfurtu i tam się przesiąść na lot długodystansowy gdzieś na daleki wschód. No więc to siłą rzeczy te rejsy dalekowschodnie będą jednym z głównych kierunków dla CPK.
To jeszcze o wymiarze militarnym, bo CPK to również ma mieć również wymiar militarny. W jakim aspekcie? Wczoraj również pan o tym wspominał.
Oczywiście. Oczywiście nie tak, bo niektórzy tak wyśmiewają nawet wręcz, czy tam postponują ten wątek militarny, mówiąc, że to przecież w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego jest CPK jest w zasięgu systemów antydostępowych, rakietowych, no chociażby z obwodu kaliningradzkiego. To jest prawda, ale CPK nie jest bazą, nigdy nie będzie bazą wojskową. Natomiast CPK jest bazą logistyczną. Aspekt, znaczenie militarne CPK to nie jest na to, co nie daj Boże, jakbyśmy nigdy nie doświadczyli fazę ostrego konfliktu, ale na tą fazę chwilę przed, kiedy na przykład następuje zaostrzenie, zaognienie sytuacji międzynarodowej i oto dzięki CPK NATO jest w stanie niezwykle szybko, w kwestiach godzin, przerzucać do Polski duże związki taktyczne, przerzucać zaopatrzenie, amunicję, nieporównanie szybciej niż drogą kołową czy kolejową. To jest ten podstawowy aspekt tego, co zwykło się nazywać military mobility i stąd projekt CPK w kręgach NATO, w kręgach kwatery głównej jest postrzegany jako strategiczny i sprzyjający bardzo możliwościom właśnie mobilizacyjnym, logistycznym, transportowym na wschodniej flance NATO.
W ostatnich dniach dosyć dużo komentowano w mediach projekt nowelizacji budżetu na 2020 rok, bo między innymi projekt zakłada deficyt w granicach 109 miliardów, powyżej 109 miliardów złotych wobec zakładanego wcześniej zerowego deficytu. W jaki sposób to może wpłynąć na sytuację w Polsce i dlaczego akurat mamy do czynienia z nowelizacją budżetu? Ta nowelizacja
jest niezbędna, no bo mieliśmy do czynienia z czymś, czego nikt nie przewidywał, kiedy uchwalaliśmy budżet, czyli epidemią koronawirusa, związanym z tym kryzysem czy spowolnieniem gospodarczym. No, jesteśmy w rzeczywistości zupełnie innej niż ta, kiedy budżet na ten rok był planowany. Dzięki kilku latom, pięciu latom rządów Zjednoczonej Prawicy, polski budżet był w bardzo dobrej kondycji. Znacząco zmniejszyliśmy zadłużenie państwa w stosunku do produktu krajowego brutto, a nawet budżet na ten rok miał być zupełnie bez deficytu. To pozostawiło taki, że tak powiem, obszar do oddechu, możliwość, że wtedy, kiedy zachodzi taka nadzwyczajna sytuacja, jak właśnie ten kryzys, to państwo może wygenerować dodatkowe środki, pożyczyć po prostu na rynku jako wiarygodny pożyczkobiorca i w ten czy w inny sposób wpompować w gospodarkę, żeby podtrzymać ten popyt, a trochę w dłuższej mierze inwestycje, a w krótszej mierze popyt, który się załamał. Dzięki temu polska gospodarka wychodzi stosunkowo dobrze, jako jedna z najlepiej radzących sobie gospodarek w Unii Europejskiej. Ta chwilowa zapaść w tym roku w Polsce będzie znacznie, znacznie mniejsza, nieraz wielokrotnie mniejsza niż w większości państw zachodniej Europy. W Hiszpanii na przykład szacuje się, że recesja w tym roku to będzie dużo ponad 20%. z tego dołka gospodarka hiszpańska będzie się przez wiele, wiele lat wygrzebywać, a gospodarka polska właśnie dzięki temu, że ten taki dodatkowy dopalacz z budżetu w tym roku mogliśmy włączyć, jest duża szansa, że już na koniec przyszłego roku odrobi te straty i wróci do poziomu sprzed epidemii koronawirusa i będzie dalej się rozwijać. Do tego konieczna była właśnie ta budżetowa interwencja, te ponad 100 miliardów, które do gospodarki zostały wstrzyknięte. Bardzo dobrze, że mieliśmy taką możliwość, że polski budżet był na tyle zdrowy, że mógł sobie na to pozwolić, że nawet nadal i z tym chwilowym, jednorazowym deficytem w tym roku nasze wskaźniki zadłużenia wyglądają bardzo, bardzo dobrze. No i tyle. I w przyszłym roku już zabieramy się do... W tym roku ratujemy gospodarkę, a w przyszłym roku już będziemy odrabiać straty. I nawet jest to też, no, paradoksalnie pewna szansa, bo jeżeli patrzymy na to względnie, na to, że naszym celem jest doganianie państw Europy Zachodniej, to w sytuacji, gdy one taką znacznie większą w Polsce zapaść mają, to ten dystans uda nam się szybciej nawet jeszcze niż planowaliśmy skrócić.
I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.